Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to jest obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przed usługiwaniem? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Jezus został zaproszony w pewnej wsi, jak mówi Ewangelia, przez kobietę imieniem Marta do jej domu. To niezwykła scena. W innych miejscach Ewangelii Jezus jest zapraszany według obyczaju i kultury tamtego czasu i tradycji Izraela przez mężczyzn. To oni są panami domów. A tutaj nie ma żadnego mężczyzny w tej scenie. Jest Marta, Maria i ich dom. I Jezus, który jest ich gościem. To pierwsza niezwykłość. Jezus idzie do tego domu jako gość. Daje się zaprosić. Kolejna scena tej Ewangelii jest również niezwykła. To, że kobiety troszczyły się o gości, to było zwyczajne. Było nakazem nawet gościnności, którego bardzo przestrzegano. Ale to, żeby kobieta siadła u stóp rabiego i słuchała jego nauczania, to niezwykła scena. Bo wyrażenie, które spotykamy w tej Ewangelii, siedzieć u stóp nauczyciela, rabiego, a tutaj dokładnie u stóp Pana, jeszcze więcej. Pan to było określenie w języku objawienia biblijnego samego Boga. I ta scena przypomina podobną z przyjmowaniem gości i słuchaniem ich słowa z Księgi Rodzaju. Tam Abraham wita nieznanych mu gości w południe. Wypełnia obowiązek gościnności i nazywa ich Panem. To była wizyta Boga u niego. I niespodziewanie, nieoczekiwanie przyjął Boga do swojego domu. W postaci wędrowców, nieznanych mu. Podobnie jest i tu. W tej Ewangelii nie jest przypadkiem, że Jezus nazywany jest Panem i to u stóp Pana siedzi Maria, druga kobieta tej Ewangelii i słucha Jego nauczania. To określenie techniczne, siedzieć u stóp nauczyciela, oznaczało być wykształconym w szkole mistrza, być uczniem tego rabiego. I tak Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy broni swojego autorytetu, mówi o swojej historii edukacji. W 22 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy: Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. To była wizytówka Pawła. Wychował się i wykształcił u stóp Gamaliela, jednego z wielkich nauczycieli tamtego czasu. Nauczycieli Słowa Boga, mądrości na życie, Tory. I w tej scenie, dopiero w tym kontekście widzimy niezwykłość tego wydarzenia. Bo to u stóp Pana, najbardziej szanowanego wtedy nauczyciela w Izraelu, siedzi kobieta. Takich szkół rabinackich nie znano. Ta szkoła nagle stała się w domu. gdy przyjęto Jezusa jako gościa, to było przekroczenie pewnej granicy, poszerzenie. Słowo Boga zaczęło docierać tak samo do mężczyzn i kobiet w nauczaniu Jezusa. I to jest już zapowiedzią tej Ewangelii, historii, która jest opisywana szczególnie w Dziejach Apostolskich po zmartwychwstaniu Chrystusa, w pierwszym Kościele, gdzie w wielu miejscach usłyszymy o czymś takim. Kobiety otworzą się szczególnie na słowo Ewangelii. Jak na przykład w 16 rozdziale pewna kobieta bojąca się Boga, czyli będąca poganką na drodze ku wierze Izraela z miasta Tiatyry imieniem Lidia. Pan otworzył jej serce, jak mówią dzieje, także uważnie słuchała słów Pawła. W innym miejscu wiele wpływowych Greczynek w Dziejach w 17 rozdziale i niemało mężczyzn uwierzyło. To zapowiedź nowej historii Boga z ludźmi, otwartej na wszystkich. I wszyscy są równouprawnionymi słuchaczami Słowa Boga. Już nie ma wyróżniania. Każdy może go zaprosić do swojego domu i on da się zaprosić. I będzie nauczał każdego, kto otworzy się na słuchanie. I później według tego, co usłyszy, pójdzie w życie. Tak przebiegała cała historia Boga z ludźmi od początku, gdy tylko potrzebowali zbawienia, czyli gdy wpadli w zagrożenie życia. Bóg przyjął rolę nauczyciela. I dlatego mówimy Słowo Boże, oto Słowo Boże. A wszyscy wierzący to uczniowie. Uczniowie słuchający mówiącego nauczyciela. I nie ma żadnego gwałtu czy przymusu, bo uczeń musi usłyszeć. Gdy przyjmie, nikt na nim już nie wymusza, co dalej zrobi w życiu. W wolności ma to zrobić. I to jest ryzyko. Głoszenie przez Boga ratującego słowa do każdego człowieka, który potrzebuje wsparcia na życie, jest obarczone tym ryzykiem, bo w każdej chwili słuchający może odrzucić to słowo, zacząć żyć zupełnie inaczej niż jest nauczane. To ryzyko i cierpienie nauczyciela. Czy Bóg cierpi? Nie może cierpieć jak my, ale w postaci człowieka w Jezusie Chrystusie. On był przecież Słowem Boga, cały, nie tylko w tym, co mówił, ale w całym swoim stylu życia i on cały był Słowem wcielonym. Cierpiał najbardziej, gdy uczniowie odrzucali to, co mówił, nie dlatego, żeby chciał przepychać swoje w historii, tylko mówił im słowa, które ratowały ich życie. I gdy takiego nauczyciela, który jest jednocześnie pasterzem, ma się przed sobą, to on naprawdę cierpi, jeśli uczeń czy uczennica zaczną żyć zupełnie inaczej. I może się to stać w każdej chwili, nawet po latach słuchania. I to jest ryzyko wiary i ryzyko Kościoła, to znaczy wspólnoty wierzącej. I Bóg zgodził się na to ryzyko, bo Jego drogą zbawienia jest mówienie i słuchanie odbiorców. To główne narzędzie zbawienia. Tu nie ma gwałtu. Nauczyciel, który stosuje gwałt, już nie jest nauczycielem. Bóg nie opuszcza swojej roli nauczyciela. Jezus do końca jest nauczycielem. I gdy odrzucą Jego nauczanie, które przecież było po to, żeby im ratować życie, uzdrawiać je, stawiać na nogi, nie będzie miał innego środka przekonywania jak to, że weźmie na siebie ich cierpienia i umrze za nich. I to najbardziej przekonało wszystkich. Kiedy Jezus, nauczyciel, rabbi, wygrał? Gdy umarł i potem zmartwychwstał. Śmierć nauczyciela za swoich uczniów to ostatni, największy akt edukacji. To Ewangelia. Tak są opowiadane Ewangelie. Opowieść o nauczycielu wędrownym, który większość swojego życia spędził na chodzeniu wokół jednego jeziora w Galilei. Od czasu do czasu przemierzał drogę z Galilei przez Samarię do stolicy, do dumnej Judei i Jerozolimy, ale tak naprawdę nauczył tam skutecznie, gdy umarł w tej Jerozolimie. A dopóki żył, chodził wokół Jeziora Galilejskiego, na głębokiej prowincji, w niezbyt poważanym w stolicy regionie. Tak wygląda Ewangelia. I to właśnie ta historia wędrownego nauczyciela, który dawał się zapraszać i nie robił różnicy między kobietami i mężczyznami, zaczęli być jego uczniami na tych samych prawach. A wyróżnili się jedynie tym, czy chcieli słyszeć, czy nie, czy przyjęli słowo i byli posłuszni. To znaczy, zaczęli chodzić przez życie według tego, co słyszeli. Posłuszeństwo. Po słuchaniu, w wolności decydujemy się na taki styl życia. To znaczy prawdziwe posłuszeństwo. Ktoś, kto jest przymuszony, nie jest posłuszny. Posłuszeństwo, które chodzi Bogu i o którym cały czas mówi do Izraela na natchnionych kartach Biblii od początku, aż po Ewangelię, to posłuszeństwo uczniów, wolnych ludzi, których nauczyciel nigdy nie zmusi do słuchania. Zachęca wszelkimi środkami, które przystoją nauczycielowi, aż wreszcie sięga po ostateczny środek edukacji, po samego siebie i oddaje siebie i swoje życie za nich. I takiego nauczyciela mieli ci uczniowie Ewangelii, uczennica, a po nich wszyscy inni aż do dzisiaj. Jezus naprawdę żyje i przychodzi. Gdy w tej Ewangelii mamy dwie kobiety, jedna zabiegana wokół gościa, to nie jest przecież złe zajęcie, wręcz odwrotnie, wypełniała obowiązek gościnności, a jej siostra siedząca u stóp Pana i słuchająca nie pomaga jej w tym. Mały konflikt między siostrami. Jezus ma być arbitrem. Gdy Marta prosi Jezusa, żeby coś z tym zrobił, że jej siostra zostawiła ją sama, bo słucha mówiącego Jezusa. W tym adresie Marty jest też ukryty wyrzut, że Jezus gdyby nie mówił, Maria by nie siedziała u jego stóp. W związku z tym wzięłaby udział w tych zajęciach domowych. I to jest okazja, w której Jezus nie deprecjonuje Marty z jej zabieganiem przecież o Niego samego, jako gościa, ale wskazuje na to, że w wielu wyzwaniach i koniecznych obowiązkach i zabieganiu w życiu potrzeba nam jedności. Bo tak dokładnie brzmi odpowiedź Jezusa na prośbę Marty, żeby zrobił coś z tym, że jej siostra jej nie pomaga, tylko zasłuchała się u stóp Jezusa. I wówczas Jezus mówi o wielości i jedności. Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba jednego. Czy potrzeba tylko jednej, jedynej rzeczy w życiu? Wiemy, że potrzeba odpowiadać na wiele wyzwań i nie można sobie pozwolić na zastygnięcie u stóp Jezusa na całe życie. Ale chodzi o to, żeby w tej wielości wyzwań życie nabrało jedności, bo inaczej nic nie ma sensu. Wszystko się rozsypuje. Cokolwiek byśmy nie zdobyli, nie wypracowali, wszystko się rozsypuje, gdy nie jest powiązane w całość. Co nadaje jedność każdemu dniu, każdej naszej godzinie, każdemu trudowi, cierpieniu i wyzwaniu? Słowo Boga, mówiącego Boga do nas. Gdy tego słowa nie słyszymy, w każdej godzinie, w każdym dniu życie nam się rozsypuje, bo nie wiemy, po co to robimy. Nie wiemy, po co te sukcesy, osiągnięcia, a także bóle, cierpienia, porażki. Rozsypuje się nam podobnie, jakbyśmy zerwali nić, na której są paciorki. I w takim doświadczeniu rozsypującego się nam życia i przemijania nie można naprawdę żyć. Nie ma się siły na życie. W tej odpowiedzi Jezusa o wielości i jedności, którą daje Marcie, nie chce, aby Marta przestała się troszczyć. Ale żeby nie zapomniała, co nadaje jedność i sens jej trudom i troskom, patrząc na swoją siostrę, która słucha Jezusa, jeśli dzieje się w tej godzinie w naszym życiu to, co słyszymy od Boga, gdy Go pytamy, gdy czytamy Ewangelię, słuchamy Jezusa w Ewangeliach i w naszym życiu, gdy Go zaprosimy do siebie w codzienności i gdy to Jego głos będziemy naprawdę słyszeć, to nada sens i jedność wszystkiemu, co nam się przydarza, bo inaczej zamienia się to w chaos i się rozsypuje. I największe sukcesy nas nie cieszą, bo nie wiemy po co. Rozsypywało się w podobny trochę sposób życie Abrahama, bo nie mógł mieć syna i nie wiedział, komu zostawi swój dorobek życia, dziedzictwo historii z Bogiem. I gdy przyjął tych gości w południe, o których nie wiedział kim są, i wypełnił obowiązek gościnności, nagle usłyszał Boga, który mu powiedział obietnicy, że będzie miał syna. Słowo Boga nadało jedność rozsypującemu się życiu Abrahama. Miał poczucie bezsensu, goryczy. W innych scenach Księgi Rodzaju to słychać. W tym momencie, gdy usłyszał Boga w swoim domu, słowo do siebie skierowane, Jego słowo na życie, to, co miał do tej pory, nagle ułożyło się w całość. Stało się sensowne, nabrało mocy i chciało mu się dalej żyć. Chociaż zewnętrznie przecież nic się nie zmieniło. Te same codzienne trudy, te same niepewności i wyzwania, ale w Abrahamie się już coś zmieniło. On już był inny dzięki temu słowu jedności jego życia. Ale tego słowa nie można sobie wymyślić, bo jesteśmy pogrążeni w wielości, przemijaniu i chaosa. To ktoś z zewnątrz tego układu, z zewnątrz czasoprzestrzeni, która jest zmienna i przemijająca, może nam nadawać trwałą jedność życia. Bez tego właściwie się nie da żyć. Czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, doświadcza na sobie boleśnie tego i potrzebuje tak samo jak ten, który uwierzył już i który doświadczył błogosławieństwa Słowa Boga dla siebie. To nie rytuał i obyczaje religijne. To naprawdę być albo nie być.